Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Stałe przedstawicielstwo Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli jest najważniejszą polską placówką dyplomatyczną. Od 1 lutego jej szefem jest Jan Tombiński, który przez ostatnie 5,5 roku pełnił obowiązki ambasadora Polski we Francji. Jan Tombiński, absolwent historii i filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, do dyplomacji trafił w latach 90. Był sekretarzem ambasady w Pradze, ambasadorem w Słowenii, a po powrocie do Warszawy kierował Departamentem Europy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Czy doświadczenia zdobyte w czasie ostatniej misji, którą było reprezentowanie Polski we Francji, w historycznej chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej, będą pomocne na nowej placówce? Jan Tombiński.
Te ponad 5,5 roku spędzone w Paryżu było cały czas związane z problematyką integracji europejskiej, bo pierwszy okres mojego pobytu we Francji był podporządkowany przygotowaniu polskiego członkostwa w Unii Europejskiej i prezentacji różnych polskich interesów w ramach procesu przygotowawczego do wejścia do Unii i procesu negocjacji. Pamiętam, że ten pierwszy okres był naznaczony przede wszystkim dyskusją o rolnictwie polskim, o zdolności administracji polskiej do wywiązywania się ze zobowiązań wspólnotowych. Był to okres, w którym musieliśmy partnerów francuskich przekonywać do tego, że 15 lat reform w Polsce było podporządkowane właśnie temu zasadniczemu celowi przygotowania Polski do skutecznego członkostwa w Unii Europejskiej. Nasze przygotowanie nie zaczęło się w momencie otwarcia negocjacji. Nasze przygotowanie rozpoczęło się 4 czerwca 1989 roku w dniu wyborów, które doprowadziły do przełomu i zakończyły okres komunizmu w Polsce. Stąd te negocjacje doprowadziły w miarę szybko do polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, mimo różnych oporów, mimo różnych głosów, które we Francji dało się słyszeć, że Polska nie reprezentuje wizji wspólnotowej, nie reprezentuje wizji politycznej Unii Europejskiej, że traktuje Unię Europejską jako strefę wolnego handlu, strefę rozwoju gospodarczego. Te wszystkie głosy się okazały głosami zupełnie pozbawionymi podstaw. Polska miała od początku wizję polityczną Unii Europejskiej i stąd cały ten okres ostatni był okresem politycznego działania na rzecz wpisania Polski do Unii Europejskiej. I często te zarzuty, któreśmy słyszeli pod adresem Polski, były raczej przejawem pewnej frustracji francuskiej co do wizji Unii Europejskiej, niż odpowiadały rzeczywistemu polskiemu nastawieniu. A więc, gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, te wszystkie wcześniejsze pytania o naszą wizję Unii Europejskiej okazały się pytaniami zupełnie niewłaściwymi w kontekście politycznym, w jakim się znalazła Unia Europejska. Okazało się, że pytań jest znacznie więcej i należy je kierować nie tylko do Polski, ale do wszystkich państw członkowskich, w tym szczególnie do Francji. I okres ten 2004-2005 roku był pod tym względem szalenie interesujący, bo ujawnił również bardzo poważne napięcia wokół samego projektu europejskiego we Francji i ujawnił napięcia pomiędzy społeczeństwem a elitami francuskimi co do właściwej prezentacji tego, czym dla Francji jest Unia Europejska. Ale wielkim efektem, wielkim rezultatem tego okresu jest to, że po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z sytuacją, w której Polska i Francja są częściami tej samej wspólnoty instytucjonalnej, tej samej wspólnoty przeznaczenia. W poprzednich okresach było zwykle tak, że ta relacja była asymetryczna między Polską a Francją. Polska patrzyła na Francję jako na wielkiego sojusznika na zachodzie, jako pewien wzór kulturowy, jako kraj, z którym wiązaliśmy różne nadzieje. Francja natomiast patrzyła na Polskę jako takiego trochę ubogiego krewnego w Europie Środkowej, z którym jest związana więzami krwi, więzami sympatii, często podziwu, ale nie było wizji Polski jako partnera. Dzisiaj jesteśmy Polacy i Francuzi, Polska i Francja, pytani o te same problemy w tym samym czasie i w ramach tych samych struktur. To zmienia ogromnie wizję relacji polsko-francuskich.
Tak jest, ale moment jest również bardzo trudny. Obejmuje pan stanowisko ambasadora Polski w Brukseli w momencie, kiedy ciągle nierozwiązany jest spór polsko-rosyjski o rosyjskie embargo na polskie mięso, w momencie, kiedy toczy się również debata na temat bezpieczeństwa energetycznego. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwała Polskę do większej solidarności właśnie w tej sprawie, czyli w podtekście należy odczytać pewien zarzut, że Polska nie wykazuje odpowiedniej solidarności. Jest też sprawa traktatu konstytucyjnego, w sprawie którego Polska na razie nie zajęła ostatecznego stanowiska, więc moment jest równie trudny, jak w chwilach poprzedzających przystąpienie Polski do Unii.
Moment jest trudny, ale tym większe wyzwanie i tym ciekawsza praca. Rzeczywiście jest tak, że Polska użyła instrumentów dość takich twardych w polityce europejskiej, ale ze względu na to, że myśmy odczuwali brak solidarności struktur europejskich z Polską w momencie, gdy to było potrzebne. I cała sprawa weta polskiego w związku z nierozwiązaną sprawą embarga na eksport polskiego mięsa do Rosji wynikała z tego, że struktury właściwe Komisji Europejskiej do tej sprawy nie przywiązywały żadnej wagi przez poprzednich wiele miesięcy. I trwało zaniedbanie wielomiesięczne, które spowodowało, że Polska w pewnym momencie musiała powiedzieć: solidarność, świetnie, od nas się solidarności wymaga, ale my też oczekujemy, że w sprawach, które nas dotyczą, solidarność również będzie obowiązywała pozostałych partnerów. Jeśli chodzi o politykę energetyczną, to Polska, jak pamiętamy, rok temu wylansowała plan Paktu Energetycznego Europejskiego i wpisanie zasady solidarności w sprawach energetycznych do pewnych zasad działania Unii Europejskiej. I dzisiaj nawoływanie do Polski o większą solidarność w sprawach energetycznych wydaje mi się dość dziwne, bo nie Polska jest krajem, który blokuje jakieś rozwiązania europejskie w sprawach energetycznych, wręcz przeciwnie, Polska domaga się tego, żeby obszar Unii Europejskiej miał równy i zrównoważony dostęp do surowców energetycznych. Gdy popatrzymy dziś na mapę zaopatrzenia Unii Europejskiej jako całości w surowce energetyczne, widzimy, że Europa Środkowa jest w sytuacji upośledzonej w stosunku do reszty Europy, ponieważ jest zależna w imporcie swoim praktycznie w 90% od dostaw rosyjskich. Dywersyfikacja zaopatrzenia w surowce energetyczne ze strony Europy Środkowej oznacza mniej gazu rosyjskiego, więcej gazu z innych regionów. Oznacza mniej ropy rosyjskiej, a więcej z innych regionów. Z perspektywy Francji może być inaczej, bo Francja uzyskuje dostawy z czterech kierunków w sposób w zasadzie równomierny, po 25-30% z czterech różnych kierunków, i dla niej wzrost dostaw z kierunku rosyjskiego nie stanowi istotnego zagrożenia. Dla nas to jest sprawa życiowa, aby mieć dostęp do innych źródeł. To nie znaczy, że my nie chcemy, czy chcemy zatrzymać import gazu z Rosji, czy ropy z Rosji. Natomiast chcemy na wszelki wypadek mieć możliwość dostępu także do innych dróg zaopatrzenia.
Być może jest po prostu tak, że nie chodzi o jakiś głębszy kryzys między Polską a Unią Europejską, tylko o normalne rozbieżności dotyczące interesów poszczególnych państw członków Unii lub po prostu o fakt, że przez dłuższy czas, jeżeli wierzyć dyplomatom zachodnioeuropejskim w Brukseli, nie było po prostu z kim na ten temat rozmawiać, bo właśnie stanowisko, które pan obejmuje, było nieobsadzone.
Nie będę komentował przeszłości. Uwaga moja się skupia na przyszłości, na tym, co mam do zrobienia. I na pewno problematyka Solidarności Europejskiej, tak w zakresie współpracy z zewnętrznymi partnerami, jak i w zakresie zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa Unii Europejskiej, będzie jednym z wiodących tematów naszej prezentacji, naszej obecności w Unii Europejskiej. Równocześnie z naszej strony należy oczekiwać także tego, że będziemy chcieli do świadomości społeczeństw Europy Zachodniej wprowadzić historię Europy Środkowej. Widzimy dzisiaj, jak bardzo często mamy do czynienia z ignorancją tego, czym jest Europa Środkowa, jak skomplikowana jest historia relacji bułgarsko-greckich, czy polsko-niemieckich, czy węgiersko-słowackich, a one też stanowią część historii europejskiej. Przez kilkadziesiąt lat Europa Zachodnia żyła w przekonaniu, że historia Europy to historia Europy Zachodniej. Aby strategicznie patrzeć w przyszłość, trzeba znać historię całej Europy.
Wielu komentatorów uważa, że po 1989 roku stosunki polsko-francuskie uległy pewnemu rozluźnieniu. Pańska misja przypadała właśnie na okres dyskusji wokół wystąpienia prezydenta Chiraca w Polsce, krytyk francuskich wobec zakupu amerykańskich samolotów przez Polskę. Ostatnio mówiło się dużo o polskim hydrauliku. Jednocześnie stosunki gospodarcze polsko-francuskie rozwijają się doskonale. W związku z tym, jak naprawdę z punktu widzenia ambasadora Polski we Francji wyglądają te stosunki polsko-francuskie? Czy jest tak źle, jak mówią niektórzy, czy jest jednak trochę lepiej?
Jest i tak, i tak. Nie tylko optymizm urzędniczy przeze mnie przemawia, gdy mówię, że rzeczywisty stan stosunków polsko-francuskich jest znacznie lepszy niż ich publiczna prezentacja i postrzeganie przez opinię publiczną. Stosunki gospodarcze są bardzo dobre. W ciągu ostatnich 5 lat praktycznie podwoiliśmy wartość obrotów handlowych i Polska wyrównała saldo obrotów z Francją, a więc eksport praktycznie równa się importowi, co jeszcze niedawno nie miało miejsca. Mamy bardzo wiele inwestycji francuskich w Polsce. Polskie inwestycje zaczynają się pojawiać we Francji, co też świadczy o tym, że polska gospodarka nabrała na tyle już doświadczenia i polscy biznesmeni nabrali na tyle odwagi i zdołali zgromadzić kapitał pozwalający im na pojawianie się na tak trudnym rynku jak rynek francuski. W sprawach realnej polityki europejskiej, tam gdzie chodzi o rozwiązywanie konkretnych problemów, dam przykład polityki obronnej, misja w Kongo, Europejska Agencja Obronności, tworzenie europejskich zdolności obronnych, czy też budowa europejskiej polityki sąsiedztwa, budowa europejskiej przestrzeni badań naukowych. Tam wszędzie jesteśmy bardzo blisko z francuskimi partnerami. Oczywiście to się nie bardzo da zaprezentować publicznie. Brakuje takich wydarzeń spektakularnych, które by może zmieniły postrzeganie relacji przez obywateli w obu krajach. Ale nie będę zdradzał tutaj tajemnic. Przygotowujemy pewne spektakularne wydarzenia w tym roku i mam nadzieję, że mój następca, ambasada, która dalej będzie prowadzić swoją pracę w tym samym duchu, w jakim prowadziliśmy przez poprzednie lata, doprowadzą do tego, że takie spektakularne wydarzenia się pojawią i może zmieni to także atmosferę mówienia o Polsce we Francji.
Mówił Jan Tombiński, ambasador Polski przy Unii Europejskiej, były ambasador Polski we Francji.